Wacław Potocki. Wojna Chocimska. Czyta Leszek Zdoń. Rozdział pierwszy. Dzieje wojny chocimskiej. Polskę uważali Turcy od czasów Batorowych za hołdownika, ale bardzo niesfornego, bo i haracz upominki nadchodziły do Stambułu niestale i rościła ta Polska jakieś do hospodarstw, mianowicie do mołdawskiego prawa, zasadzając lub wysadzając z wiedzą bojarów lub bez niej hospodarów, wprowadzając tam na przykład samowolnie mohiłów, którzy nie mogli sobie rościć najmniejszego tytułu oprócz poparcia polskiego do tej godności. Co jednak najgorsza, jej kozacy plądrowali bezkarnie brzegi Morza Tureckiego, zapędzali się do Małej Azji i w przedmieścia stambulskie. Prędzej czy później musiało więc przyjść do rozprawy orężnej, do poskromienia przemocą hardego hołdownika-buntownika. Przeszkadzało temu widoczne rozprzężenie potęgi, wyłącznie wojskowej, jaką była Turcja, i szereg najniedołężniejszych sułtanów, opojów, żarłoków, idiotów. Skoro miejsce ich zajął dzielny, ambitny młokos Osman, wojna stała się nieuniknioną, gdyż klęska cecorska uprzątnęła wedle przekonania Turków najlepsze siły polskie. Więc zaciął się Osman w uporze, aby samemu wyruszyć na wyprawę, która miała go postawić w rzędzie dawnych zdobywców, mianowicie obok Solimana II. Jak ten Węgry, tak on miał wcielić Polskę do swego państwa. Nakazał więc jak największe wysiłki i zebrawszy wojsko, wyruszył na czele jego 21 maja 1621 roku ze Stambułu. Wojsko było olbrzymie, dochodziło do liczby 300 tysięcy. Ale tylko połowa jego była zdatna do boju, a wyborowe siły były wcale szczupłe. Janczarów na przykład było tylko około 12 tysięcy. Co najważniejsze, nie było żadnego wodza. Młodziutki sułtan władał znakomicie bronią, był odważny, sam prowadził jeden szturm, nienawidził chrześcijan, ale nie miał doświadczenia żadnego, a obok niego nie było nikogo. Akcji tureckiej brakowało zupełnie celowości. Tłumy sobie przeszkadzały nawzajem, a dowódcy z zazdrości paraliżowali siły. Mimo to, szczególnie z powodu katastrofy cecorskiej, obruszyło się na Polskę nadzwyczajne niebezpieczeństwo. Groza imienia tureckiego była jeszcze niezachwiana i zarozumiały młodzik tuszył sobie, że samą tą grozą porazi hołdownika. W Polsce brakło wszystkiego. Gotowości wojennej, na przykład artylerii, pieniędzy, fortec. Starano się poruszyć sąsiadów na pomoc, bez skutku. Zaciągać wojsko w kraju i za granicą. Powołać pospolite ruszenie, zasoby powiększyć licznymi poborami. Czego nie dostawało, zastąpił hart wodza i męstwo wojska, którego zebrano około 34 tysięcy, a do nich przybyło około 30 tysięcy kozaków. Wojsku koronnemu brakło jednak hetmanów. Wielki poległ, Żółkiewski. Polny, koniec Polski, był w niewoli. Więc poszło wojsko koronne pod dowództwo hetmana litewskiego, Karola Chodkiewicza. Polny, Krzysztof Radziwiłł, miał pilnować Inflant. Chodkiewicz, żołnierz wytrawny, który z najlepszej szkoły wyszedłszy własnego geniuszu niepospolite złożył nieraz świadectwa, przedwcześnie z powodu niesposobnego zdrowia zestarzały, hartem woli i poczuciem obowiązku i honoru, syn wierny kraju i kościoła celował nad współczesnymi. Dodany mu do boku podczaszy koronny Stanisław Lubomirski, późniejszy wojewoda krakowski, ojciec buntownika Jerzego, daleko poza nim kroczył i wiekiem, i zdolnościami, mimo wszelkiej własnej krewkości i dzielności. Używał tytułu hetmana polnego. Z ramienia Sejmu występowali przy nich komisarze, biorąc udział we wszystkich znaczniejszych sprawach. Był między nimi Jakub Sobieski, ojciec króla Jana, przyszły dziejopis tej wojny. Kozakami dowodził niesforny Borodawka, którego miejsce zajął wnet Jan Konaszewicz Sachajdaczny, najdzielniejszy obrońca wszelkich dodatnich tradycji kozackich, na którego odwadze, doświadczeniu, wierności polegał dwór i hetman, a któremu ufali kozacy najbardziej. Wojna zataczała szerokie kręgi. Pragnęli do niej wciągnąć Turcy również Moskwę, ale ta lizała się z ran i wymówiła się grzecznie. Oba gospodarstwa, mołdawskie i wołoskie, multańskie, zasilały wojskiem i prowiantem obóz turecki. Wojewoda siedmiogrodzki, Betlen Gabor, z swej strony podjudzał stale Turków do wojny polskiej, chcąc w ten sposób odciągnąć wszelkie posiłki, jakie by Zygmunt wysyłał cesarzowi Ferdynandowi, bo z nim Betlen wojował. Udawał mimo to przyjaźń dla Polski, ale poprzedni gospodar mołdawski, Grek Gracjan, przejął jego listy do Turków i przesłał do Warszawy. Z Warszawy odesłano je Betlenowi, aby mu wytknąć zdradę. On natychmiast oskarżył Gracjana przed portą i porta nakazała Gracjanowi stawić się w Stambule. Ten, zamiast jako manzul, odwołany z urzędu, szyję oddać pod stryczek, spróbował szczęścia w jawnym buncie. Wciągnął Żółkiewskiego, ale zapłacił to własną śmiercią jeszcze przed katastrofą cecorską. Nowy gospodar, Grek Aleksander, za niedosyć walną sprężystość w wykonywaniu tureckich wymagań, został również niebawem złożony z urzędu, a miejsce jego zajął wróg Polaków Tomsza. Gospodar wołoski Raduł odegrał rolę pośrednika w późniejszych rokowaniach pokojowych. Powoli przeprawiało się wojsko tureckie przez Bałkany i Dunaj. Dopiero 2 września stanęło na górach naprzeciw Chocima. Wojsko polskie gromadziło się równie opieszale. O planie pierwotnym spotkania Turków nad Dunajem niebawem nie było mowy. I dopiero około 20 sierpnia przeprawiło się całe przez Dniestr na ziemię mołdawską pod Chocim, walcząc z góry z niedostatkiem żywności i amunicji. Mołdawię po Jassy wyniszczono, ale Tatarzy poprzecinali rychło połączenia z krajem i pustoszyli okropnie prowincje ruskie. Pospolite ruszenie nie ukazywało się wcale. 1 września przeprawił się i królewicz Władysław przez Dniestr pod Chocim i przybyli kozacy, ledwie opędziwszy się Turkom i Tatarom, Mirzy, Kantymira i samego Hana. Samego przebiegu 4-tygodniowych walk nie zamierzamy przedstawiać. Dzielnie odpierano wszystkie ataki tureckie i przekonano Osmana, że o łatwym zwycięstwie, jakie sobie sam, a pochlebcy jemu obiecywali, nie było i mowy. A nie w czasy jesienne, słota i zimno morderczo doskwierały jego siłom. W ciągu tych tygodni zaszły walne zmiany. Z te rany, nie tak wiekiem jak chorobą, Chodkiewicz umarł. Ale duch jego przejmował i dalej dowódców. I mimo coraz dokuczliwszych braków nie myślał nikt o ustąpieniu. Liczono przecież na króla, który nareszcie w połowie października do Lwowa zjechał i na pospolite ruszenie, które się z przerażającą powolnością przecież skupiać poczynało. U Turków zajął miejsce równie namiętnego jak nieudolnego wezyra Husseina nowy wezyr, Dilaver, gotowy do traktatów pokojowych przy byle jakim zachowaniu pozorów, to jest nieprzyznaniu się do jawnej klęski. Do takich traktatów była gotowość i po stronie polskiej, wobec wyczerpania zasobów, mianowicie prochów, wobec chorób srożących się w obozie. I królewicz przeleżał całą kampanię na febrę, wobec rozpaczliwej powolności króla i szlachty. Pośredniczył ajent wojewody wołoskiego Wewelli. Wymieniano listy. W końcu wyruszyło poselstwo polskie do obozu tureckiego i po krótkich rozprawach, gdy posłowie niczym się ustraszyć ani nakłonić nie dali, zawarto zawieszenie broni i zgodzono się na wstępne traktaty, które później osobne uroczyste poselstwo księcia Zbaraskiego w roku 1622 na stałe przemienić miało. Traktaty stanu rzeczy nie zmieniały. Co w nich o kozakach i Tatarach wypisano, nie miało znaczenia. Osman zadowolił się tym, że twierdzę mołdawską Chocim Polacy Mołdawianom oddali i sułtanowi wyłączne prawo mianowania hospodarów przyznali. Z tego tytułu wyprawił też w grudniu świetny, triumfalny wjazd do Stambułu. Nierównie większy był triumf Zygmunta, bo po raz pierwszy przeciw wszelkim tradycjom tureckim zawierał sułtan pokój na własnej ziemi. Przebieg kampanii dowiódł Osmanowi niesposobności armii własnej, szczególnie jej jądra, piechoty janczarów. Więc za dzielną poradą mądrego Dilavera zabrał się do wytworzenia nowej armii i zniesienia niewygodnych pretorianów. Ale ci przewąchali jego zamiary i Dilaver i Osman przypłacili życiem, co dopiero w 200 lat później dało się przeprowadzić. Zygmunt sarkał na traktaty, że nie czekano z nimi jego przybycia, ale sam tu zawinił najwięcej. Polska przypłaciła zwycięstwo chocimskie utratą Inflant, których ogołocony ze wszystkiego Radziwiłł przeciw Gustawowi Adolfowi obronić nie mógł. Pospolite ruszenie zawiodło zupełnie. Po wojnie kokoszej z roku 1537 nastąpiła gęsia z roku 1621. Opowiadała o niej współczesna satyra Niepospolite ruszenie albo gęsia wojna 1621. Potykało się ono, ale podle płota, a ruszało, ale gęsi, gumna i skrzynie. Sami żołnierze chocimscy gorzkiego doznali zawodu. Wynędzniałych, chorych, głód, mrozy do reszty dobiły. Ale sława zwycięstwa chocimskiego, gdyż Turcy mimo olbrzymich przygotowań po raz pierwszy z niczym odeszli, rozeszła się po całym chrześcijaństwie i opromieniła wojsko, wodzów i królewicza, a napełniła dumą słuszną obrońców chrześcijaństwa. W pół wieku później miał Chocim nowym, walniejszym zasłynąć zwycięstwem. Rozdział drugi. Wojna chocimska w poezji. Poezja współczesna uwieczniła natychmiast zwycięstwo oręża polskiego. Nastąpiły szybko po sobie Jana Bojanowskiego Naumachia Chocimska 1622, Marcina Paszkowskiego Chorągiew Sauromacka w Wołoszech 1621, dwóch autorów przydłuższe zabawy tej marsowej sprawy wciąż przeczytawszy, napisał je autor, Bartłomieja Zimorowica Pamiątka wojny tureckiej 1623. Ale to były gazety wierszowane, nie dzieła sztuki. Pierwszy, godniejszy nieco wojny pomnik poetycki wystawił dopiero Samuel Twardowski w epopei o Władysławie IV, 1648 rok. Punkt drugi, strony 51-142, sprawie chocimskiej poświęciwszy. Panegiryzmem zwichnął nieco jej opis, bo tak coraz Władysława wysuwał, jakby ten osobiście wpłynął na zwycięstwo. Gdy wiemy, że wprawdzie jego obecność w obozie niejedną trudność z kozakami z Litwą po śmierci Chodkiewiczowej usunęła, jednakże zwlókł się z łóżka dopiero przy Tedeum końcowym. Dalej opisał on rzecz, acz bardzo treściwie, ale zupełnie po kronikarsku, nabierając farb poetyckich na wykład całkiem prozaiczny. Nierównie piękniejszy pomnik zawdzięczamy pióru Wacława Potockiego. Wojna chocimska Ignacego Krasickiego natomiast jest epopeją filigranową, jak i pomnik Wilanowski-Sobieskiego, i romansową, w stylu Voltera i Tassa, a z dziejami nie liczy się nigdy, bawiąc się w niemożliwe przybory epickie, obowiązujące jeszcze od Eneidy i Włochów. Gładki język, miękkie wysłowienie, banalne wymysły, od hartu ludzi i czasów odbiegły nieskończenie. Żadnego związku nie ma również kronika Wacława Potockiego z Osmanem Jana Gundulicia. Wojnę pisał Potocki w roku 1670, przed upadkiem Kamieńca i haniebnymi układami buczackimi, które obowiązywały Polskę do haraczu tureckiego i do utraty Podola. pisał ją wobec coraz groźniejszego niebezpieczeństwa od Turków, gdy się im Doroszenko z kozakami poddał, aby wnukom wystawić jako wzór męstwo dziadów, obudzić ich waleczność, wysławiając wielkie dzieło oswobodzenia chrześcijaństwa przez jego przedmurze, Polskę, od najpotężniejszego wroga, który wszystkie siły skupił dla jego ostatecznego schołdowania. Dla nas jest po prostu niezrozumiałym, jak mógł poeta najbardziej patriotyczne i najaktualniejsze swe dzieło z góry do zależenia w sepecie, biurku, przeznaczać i ani na chwilę nie pomyśleć o jego ogłoszeniu, chociaż tego właśnie i czasy, i ludzie koniecznie by wymagały. Zagadkę rozwiążemy pomnąc, że publiczność współczesna nie znosiła już wolnego słowa, że poeta nie mógł więc swobodnie rozprawiać, że krępowała go republikańska podejrzliwość, wietrząca wszędzie zamachy na stan szlachecki i jego złote przywileje, to jest na anarchię. Z obawy przed tą nieprzebłaganą cenzurą obywatelską wyrzekał się poeta wszelkiej myśli o druku, aby tem swobodniej rozprawić się z gnuśnością i nierządem współczesnym. I celu dosiągł. O wojnie chocimskiej nikt się nigdy niczego nie dowiedział, oprócz tych kilku ludzi, szczególnie lipskich i pisarskich, którzy oryginał lub odpisy poematu odczytywali. Najcelniejsze dzieło epiki XVII-wiecznej nikomu nie było znane do roku 1839. Nawet Józef Andrzej Załuski, którego wiekopomnej zasłudze winniśmy ocalenie niemal całego olbrzymiego spadku poetyckiego po Potockim, który wiedział o wszystkim, co kiedykolwiek po polsku napisano, nic o wojnie nigdy nie słyszał. A przecież i oprócz Załuskiego znano i ceniono w XVIII wieku Potockiego, wielkiego poetę. Tak nazywał go wyraźnie na przykład Matuszewicz w swoich pamiętnikach, gdy satyrę Horacego poświęcał wnuczce, nie córce, poety, Helenie Morsztynowej, wojewodzinie inflanckiej, najzacniejszej matronie polskiej. Usłyszał o tym poemacie świat polski po raz pierwszy dopiero w roku 1839 w tygodniku petersburskim, numer 22 i 24, od Samuela Nowoszyckiego, posiadacza rękopisu. Rękopis przeszedł na własność hrabiego Józefa Borkowskiego, a ogłosił go drukiem Stanisław Przyłęcki pod tytułem Wojna chocimska, poemat bohaterski w 10 częściach, przez Andrzeja Lipskiego, podwojewodzica Sandomierskiego, podczaszego Chełmskiego. Z rękopisu współczesnego wydał Stanisław Przyłęcki we Lwowie 1850. Rękopisowi Nowoszyckiego Przyłęckiego brakło pierwszej karty i z przedmowy z poświęcenia dzieła Janowi Lipskiemu wykombinowali Nowoszycki i Przyłęcki nazwisko mylne autora. Nowoszycki w Ateneum Kraszewskiego, tom pierwszy 1841, wydał ułamek z Wirginii Potockiego, znaleziony przy owym rękopisie, niby Hieronima Lipskiego z roku 1652. Dopiero Karol Szajnocha w szkicu historycznym o Wacławie Potockim ustalił słusznie jego autorstwo. Po raz wtóry wydano go w Bibliotece Najcelniejszych Autorów Europejskich, Literatura Polska, Warszawa 1880. Wacław Potocki, Wojna chocimska, poemat w 10 częściach i 4 inne tegoż utwory ze wstępem Aleksandra Tyszyńskiego o poecie. Prawdziwy tytuł poematu poznajemy z jednej z kopii rękopiśmiennych, Ossolineum numer 1348. Jest on bardzo obszerny, a zaczyna się, co potwierdzają aluzje w dedykacji, od słów transakcja wojny chocimskiej i tak dalej, jak niżej na stronie pierwszej naszego wydania. Rozdział trzeci. Treść wojny chocimskiej. Jan Lipski, starosta Czchowski, Sądecki i Perejasławski, 1637-1683, dzielny żołnierz, zięć poety, Drugą jego żoną była Zofia Potocka, 1669-1677. Po jej śmierci ożenił się po raz trzeci, tym razem z sapieżanką, wdową po Lubomirskim. Otrzymał w darze od teścia ten poemat. Nie dla niego go napisał, ale w nim umieszczał zaszczytne wzmianki o Lipskich i Pisarskich. Pierwsza żona starosty była bowiem pisarska z domu. Trybem nieodzownym zaczyna poeta od wiersza herbowego na jego drużynę. Odmianę szreniawy własnej, rzeka w polu, przekabaconą na italską jakąś druentia wedle mody ówczesnej. Zepsuł wiersz nieskończonym wyliczaniem wszelakich sławnych rzek świata. Dalej szła obszerna przemowa prozą, zagajona i zakończona wierszami. Z wojną idę do ciebie, o mój Janie złoty, zaczyna ją poeta. I niedługo rozmyślałem się, że tę pracowitem wyrobioną piórem moją lukubracją ofiaruję wielmożnemu panu testamentem, tę sarmacką belonę, wieczny sławy naszego narodu pomnik, wierną, odrysowaną pracą poświęcam. Po wycieczce, równie wówczas nieodzownej, przeciw zawiści, szczypiącej wszelkie obce dzieło, przechodzi poeta do wysławiania pisma, co jedyne nieśmiertelność ludziom poręcza. Przeciwstawia dawnym pogańskim czasom z ich bohaterami i cnotami naszą marną, acz chrześcijańską teraźniejszość. Żałuję szczególniej, że właśnie Polsce brak pisarzów, którzy by świetne przodków czyny na chwałę narodową wiekopomną wystawiali. I takie wyliczając wszelakie, szczególniej Jana Zamoyskiego, przechodzi do królów obcych, których zwykłym swym trybem silnie nicuje, nie oszczędzając i Batorego. Że się bez obcych śmiało obejść możemy, dowodzi właśnie chocimska wojna. Tu wplata panegiryk na króla Michała i tu już tworzy ów anagram, jam lech z Michael, co powtórzy w samym poemacie. Transakcyi, sprawy, tedy wojny chocimskiej, jedno przez lat 80 od śmierci Stefana, jakośmy z Zamorza przywieźli króla, pamięci godne dzieło do rąk ludzkich podaje, bo domowych z kozaki i z tatary hałasów wspominać szkoda, za szwedzkie się wstydzić potrzeba. Węgrowie, mowa o Rakoczym, i Moskwa trochę nas ozdobią i to, kto uważy smoleńskie trzyletnie oblężenie, jako wiele okazji dzielnych czynów zgubiło, nie masz się z czego chlubić. Nie masz dla Boga, bo na koniec upadliśmy i nie tylko Smoleńsk nazad, ale Kijów, Perejasław i inszych niemało powiatów z całym nam odebrali za Dnieprzem, za to, żeśmy palili księgi owe Twardowskiego o ich ekspedycjach napisane. Nasarkawszy się na pobory, co kraj zubożyły, na Jana Kazimierza i stronnictwa za interregnum, wysławia nowego króla i po tym prozaicznym odstępie od rzeczy wraca do Lipskiego z swoim prezentem. Wierszami wychwala przezacny dom Lipskich i wszystkich szreniawitów, dalej dziada, ojca, stryjów Lipskiego. Dalej koleje jego własnego życia i dzielne spełnianie wszelkich obowiązków. I kończy życzeniami szczęścia, zaszczytów, nagrody za trudy i najdłuższego życia. Ogromny wstęp ten przenosimy w naszym wydaniu na koniec poematu do dodatku. Razi on nas dzisiaj niejednym. Wiersze herbowe są niesmaczne. Proza przedstawia cienką nitkę polską, na której nanizane olbrzymie cytacje, zdania i słowa łacińskie trudno zrozumiałe dla dzisiejszego czytelnika. Nawet w kilku przytoczeniach powyżej łacinę usuwaliśmy. Przedrukowujemy go jednakowoż, żeby nie rozrywać całości. Dawniejsi wydawcy zeszpecili haniebnie tekst prozaiczny. Nie rozumieli go wcale i z mądrych, a trafnych zdań, acz niemiłosiernie łaciną przytłoczonych, uczynili jakąś nieforemną masę. uwzględnienie dwóch niewyzyskanych dotąd rękopisów pozwoliło nam przywrócić dedykacji właściwe i zrozumiałe brzmienie. Czyż poeta nie pomyślał i o innym wstępie, o innej redakcji jego? Bo sam, a sobie słusznie, twierdził, że nie był extemporaneus, to znaczy nie zadowalał się, jak niemal wszyscy skrybenci XVII wieku, pierwszym rzutem, że pracę pociosywał stale. Posiadamy też rozmaite redakcje innych jego wierszy, na przykład jego Pogrom turecki pod Chocimem w roku 1673, Zwycięstwo Sobieskiego, istnieje w brzmieniu krótszym, w wirydarzu Trębeckiego i obszerniejszym i poprawniejszym w rękopisie poznańskim wydanym przez Bolesława Erzepkiego. Podwójnej redakcji uległ wstęp do Wirginii i tak dalej. Wiemy przecież, że Potocki władał i piękną prozą polską. Znakomite jej próby daje rozpoczęty w roku 1669 zbiór pod tytułem Przypowieści i przysłowia. Nic jednak nie wiadomo dotąd o jakiejś nowej redakcji, czy wojny chocimskiej, czy samego do niej wstępu. Wiemy więc od samego poety, że obruszyło go, iż Polacy o sobie i własnych sławnych dziełach mało co wiedzą, a jeszcze mniej piszą, gdy na przykład Francuzi, szczere fabuły i bajki, ludziom próżnującym dla zabawy, romansze wielkimi tomami piszą. Wybrał oto z tej przeszłości właśnie to, co największy zaszczyt narodowi przyniosło – Chocim i dzieła w 10 częściach dokonał. Rozmiary tych części nierówne. Najdłuższa, trzecia, liczy 1784 długich wierszy. Najkrótsza, ósma, 694. Podział jednak wcale odpowiedni. Zaczyna dzieło korną prośbą do Stwórcy o zmiłowanie nad chrześcijaństwem i własnym narodem. A kończy również prośbą o zachowanie pokoju i wolności, rządnej a silnej. Pierwsze dwie części to przygrywka do Chocima. Pierwsza opowiada o przyczynach zatargu, o zachłanności potęgi tureckiej, o Tatarach i Kozakach, o sprawach wołoskich, o cecorze. Druga wprowadza w przygotowania tureckie i polskie, uchwały sejmowe, wysyłanie poselstw o pomoc do krajów ościennych. Część trzecią zaczyna opisem wiosny i lata 1621 roku, pochodu lubomirskiego, przybycia Chodkiewicza i przeprawy przez Dniestr, wyczekiwania posiłków, szczególnie kozaków, i kończy ich tęsknie i trwożliwie upragnionym przybyciem. Czwarta zaczyna się opisem jesieni, poświęcona pierwszym wrześniowym szturmom tureckim. Piąta i szósta dalsze opisują. Siódmą zajęła śmierć Karakasza, osadzenie nowego wezyra Dilavera i śmierć Chodkiewicza. W ósmej, obok dalszych i równie bezskutecznych szturmów, nawiązują się pierwsze układy, prowadzone coraz skuteczniej w dziewiątej, aż w dziesiątej pokoju dobito i wojska pole walk opuściły. Zwyczajem ówczesnym, stale na przykład przez Twardowskiego przestrzeganym, dopisywał Potocki na brzegach kart króciutką tylko treść każdego ustępu. Ustępem sam nazywał tylko dygresję, to jest zboczenia od wątku głównego i epizody. Argumenty te w naszym wydaniu na tym samym miejscu zachowujemy. Rozdział czwarty. Źródła. Wyliczył je na karcie tytułowej sumiennie poeta. Uważał za swoje powołanie wierszopiskie prozę łacińską przysmaczać rymami polskimi. Za głównego przewodnika obrał Jakuba Sobieskiego, wojewodzica lubelskiego, jednego z komisarzy sejmowych, dodanych wodzom do boku, który wypadki dziennie notował w diariuszu, dzienniku, a później je po łacinie opracował i wydał pod tytułem Commentariorum belli chocimensis libri tres w Gdańsku w 1646 roku. Potocki śledzi Sobieskiego krok za krokiem. Jego wiersz bywa nieraz tylko omówieniem owej prozy, ale korzystał i z innych źródeł, na przykład z łacińskiej kroniki biskupa Pawła Piaseckiego. Jemu zawdzięcza opis wycieczki osmanowej pod Kamieniec i Paniowce, o czym Sobieski zupełnie milczy, jak i inne źródła współczesne. Dalej z obu epopei kronik Samuela Twardowskiego, z przeważnej legacji 1638 rok i częściej, jak i z Władysława IV 1649 rok, znał je tak dokładnie, że słowa Twardowskiego tkwiły mu w pamięci i że je powtarzał. Jemu też chyba zawdzięcza używanie prócz w znaczeniu tylko. Obok tych czterech dzieł zasadniczych polegał i na podaniach rodzinnych, na przykład pisarskich i lipskich. Natomiast zmyślał swobodniej wszelkie modlitwy i wota śluby Chodkiewicza i Lubomirskiego i innych, Sobieskiego, Lipskiego, Pisarskiego. I Turków przemowy i rady, na polu bitwy i w namiocie, w dywanie i u sułtana, chociaż i do niektórych z tych mów znachodził w źródłach oparcie i szczegóły. Całkiem jego własnością są opisy przyrody, pór roku, zajęć dziennych, wycieczki przeciw współczesnym, niewieściuchom, piecuchom, domatorom, sopkom, przeciw pochlebcom i obmowcom u dworów, o znikomości ludzkich przedsięwzięć. Na koniec liczne, nieraz szeroko opowiedziane anegdoty i aluzje, napomknienia historyczne, przeważnie z świata starożytnego. Tu zapuszcza się poeta w szczegóły dzisiejszemu czytelnikowi zupełnie obce, nieraz nadto dziwaczne. Wylicza na przykład z powodu szreniawy rzeki wszelkie i najobskurniejsze rzeki starożytne. Na przykład niechaj się Cybeliną Almon chełpi łaźnią. W podrzymskim tym potoczku obmywali kapłani Cybeli jej posąg co roku. Dalej Amfrysus, Lincestis i tak dalej, rzeczki w Tesalii i tak dalej, z mitologii znane. Za to rzeki Arymaspus złotonośnej wcale nie było. On ją sam zmyślił. Był tylko lud Arymaspów, co gryfom złoto wykradał. W przytaczaniu tych anegdot nieraz się Potocki myli. Czy z własnej winy, pomieszawszy nazwy i rzeczy, czy z winy ogólnie powtarzanej bajendy. Jeden przykład. W Księdze VII, wersy 927-1018, o zgubnym pochlebców i obmowców wpływie na panujących, trzy anegdoty przytoczył, wszystkie mylne. Nie Thais wymogła na Aleksandrze, że spalił Persepolis. On pałac, nie miasto, i nie dla Taidy spalił. Kalistena, krewnego Arystotelesa, kazał Aleksander obwiesić, ale nie dlatego, że Kalistenes przeczył jego boskiemu pochodzeniu. Przeciwnie, to właśnie Kalistenes tę bajkę zmyślił i szerzył i tym się szczycił. Zarozumiały i niezręczny historiograf Aleksandra potknął się na czymś zupełnie innym. Arystypa wreszcie nie kazał ściąć Dionizjusz po obiedzie. Dowcipnemu dworakowi, mistrzowi sztuki życia i odpowiedniej filozofii, hedonizmu, używania mądrego filozofii cyrenajskiej, co Potocki z cyniczną pomieszał, wybaczał Dionizjusz chętnie i najdrażliwsze dowcipy. Umarł też Arystyp najprozaiczniej, zachorowawszy podczas powrotu do ojczyzny. Za takimi to anegdotami upędzał się formalnie poeta i czyhał na sposobności, albo sam je stwarzał, aby takie pouczające powiastki wtrącać. Zmyśla na przykład, że nowy wezyr z nauczycielem osmanowym opowiadają sobie stare dzieje, niby dni pożycia swego. Musieliby 200 lat żyć, gdyby to pamiętali. Aby tylko wsadzić bajeczkę o tamburlanie obwożącym zwyciężonego Bajazeta w żelaznej klatce, o którą głowę sobie Bajazet rozbił, gdy żonę i córki na usługach nagie obaczył. Stąd prawo, co ich, Turków, carom broni ożenienia. Wszystko najmylniej. Bajkę o klatce i tak dalej wymyślili Grecy. W istocie Tamerlan Bajazetowi wszelkie wyrządzał zaszczyty. acz go szczególniej po nieudanej ucieczce pod kopami ziemnymi pilnie strzegł. Owego zaś prawa nigdy nie było. Zwyczaj bronił sułtanom tylko żenienia się z turkiniami, córkami wezyrów itp. Przeciw temu zwyczajowi właśnie Osman postępował. Potocki znał na wylot całe Pismo Święte i autorów klasycznych, łacińskich, po grecku wcale nie umiał. Liviusza, Tacyta, Justyna. A z poetów obok Eneidy i Georgik Wergiliuszowych osobliwiej Przemiany i Kalendarz Fasti Owidiuszowe. Czytając to, notatki robił i z nich później obficie korzystał. Stąd to nagromadzenie wszelakich nazwisk mitologicznych i innych. Czytał równie uważnie historyków nowszych, Tuana i innych, ale brakło mu tablic synchronistycznych, porównawczych, więc mylił się co do współczesności wypadków i osób fatalnie. Na przykład Tamerlan 1400 i nasz Bolesław Wstydliwy, Pudyk 1250, są mu współcześni. Pomieszał więc napad Mongołów z XIII wieku z późniejszym o półtora wieku. Albo taką popełnia myłkę. Sobieski powoływa u niego w roku 1621 bitwę pod Groningen, którą Szwedzi przegrali. Po raz pierwszy powinęła się im wtedy noga w Niemczech, w roku 1634 dopiero. Chociaż właśnie różnowiercy polscy dzieje wojny trzydziestoletniej, a szczególnie Gustawa Adolfa, bardzo pilnie śledzili. I Potocki przerobił wiersz Przypkowskiego na Gustawa Adolfa z łaciny na polskie i do Straconego Kamieńca odniósł roku 1672. Dla konceptu z królem Michałem, mniemanym przyszłym oswobodzicielem Europy od Turków, naciąga Michała VIII paleologa, jakoby po jego trupie Turcy do Europy wkroczyli. Tymczasem Michał ów założył tylko ostatnią carogrodzką dynastię paleologów po zniesieniu Cesarstwa Łacińskiego. A Turcy dopiero w następnym wieku w Europie się usadowili na stałe. Więc z historycznością tych przykładów bywa nieraz bardzo krucho, jak i z pisownią nazwisk dla rymu przekręcanych. Na przykład Selin zamiast Selim. Mylnie oprócz tego przezywany zięciem zamiast wnękiem, wnukiem Mahometa II. Był on zięciem Hana Tatarskiego, ale synem Bajazeta II, którego z tronu złożył. Najzabawniej wypadł katalog narodów wschodnich, jakie niby Osman pod swoje buńczuki pozaciągał. Księga IV, wersy 150-190. Jest to straszna gmatwanina nazw mitologicznych, klasycznych i nowych wschodnich, gdzie tylko rym i ilość zgłosek rozstrzygały. Dostały się do tego katalogu i narody celtyckie, na przykład Kadurci z trackimi Bisalty, Cyrci to liviuszowy ludek rozbójniczy w Persji, Cyrti lub Cyrtei, Chiny i Indie, tu zastąpione wbrew wszelkiej historii. Zaczyna zaś od obu słupów herkulesowych, Kalpe i Abila, dzisiejszy Gibraltar i tak dalej. Wobec tej powodzi klasycznej ustępuje zupełnie świat biblijny, chociaż i on z Karmelem i innymi przytaczany. Nabuchodonozor, Sisara, Antioch, Senacherib i tak dalej. Przewijają się równo z Sesostrisem, Macedończykiem, Emiliuszami. Cokolwiek bądź, widoczne jest znaczne oczytanie poety, obfitość jego źródeł. Rozdział 5. Plan, styl i język. Wojna chocimska nie jest poematem. Pozostaje kroniką wierszowaną. Nie gardził jednak poeta wypróbowanymi środkami epickimi. Nie wprowadza nas wprawdzie in medias res, jak to powinien epik prawdziwy, zamiast zacząć od 2 września lub później nieco, poświęca pierwsze 2 księgi przesłankom wojny, chociaż to wszystko dałoby się wygodnie i później streścić. Ale jest inwokacja epicka, wezwanie Boga, są dalej próby kreślenia przyrody, niezłe opisy zmian pór rocznych i dziennych, dowodzące bystrego oka myśliwego i rolnika, co się zżył z przyrodą. mianowicie wschód dnia coraz inaczej, a zawsze ładnie opisany. Co jednak nierównie ważniejsze, poeta charakteryzuje ludzi, chociaż wyłącznie tylko przez ich mowy. Polacy, Kozacy, Turcy mówią językiem potockiego, ale jednolity język nasiąka odmiennymi tonami wedle osoby mówiącej. Inaczej mówi gorączka lubomirskiego, inaczej przezorność Sobieskiego, co nigdy wszystkiego na jedną kartę nie stawi. Inaczej głęboka powaga Chodkiewicza, animusz rycerski młodego Lipskiego, natchnienie krzyżowca starego Pisarskiego, dojrzałość rady Muftiego, zapalczywość niesforna chłopczyka Osmana. Tylko kozaka nie utrafił Potocki. Przemawia on do Osmana nie z chłopska kozacka, lecz jak rycerz. I słusznie mu Osman zarzuca: czy nie uczył ty u giaurów szkoły? Z tym jednym wyjątkiem należy te pierwsze próby odmiany charakterystycznej wedle wieku, stanu, temperamentu uznać za bardzo udałe. Chociaż Turcy nie używają własnego wschodniego stylu, którego Potocki wcale nie znał, polskim jedynie się posługują. Starał się dalej Potocki zachować obiektywność epika. Oddać i nieprzyjacielowi, na co zasłużył, i wyraźnie ten swój zamiar zapowiedział. Księga pierwsza. Wersy 429-433, chociaż niezupełnie dotrzymał, mianowicie w scenach z Osmanem obniżał się do zbyt płaskich i grubych rysów. Od kroniki suchej odbiegał wylewami gorącego uczucia. Jego sarkania na nierząd dawny, na zbytki nowe, na niewojenność szlachty, jego docinki rodowi szwedzkiemu, jego panegiryki Michałowi, całkiem niezasłużone, jak to niebawem sam się przekonał. To wszystko ożywia skutecznie, przerywa jednostajne opowiadanie. Umie je i inaczej urozmaicić. Opisami osób głównych, acz tylko ich zbroi i rumaków, o rysach twarzy i tak dalej nie ma jeszcze mowy. Jakby szlachta przedstawiała się masą zbiorową bez rysów indywidualnych. Dalej ich mowami. Opisami przyrody, głównie tylko atmosfery oświetlenia. Anegdotami historycznymi, wspomnieniami, najpiękniejsze w przemowie do Lipskiego, strona 390, gdzie wylicza domy szlacheckie, Szreniawitów od Podgórza do Śląska. Nawet opisy szturmów i bitew nie powtarzają się jednostajnie. Jest pewne ich stopniowanie. Tu jednak Potocki poniekąd zawodzi. Żaden bowiem batalista XVII-wieczny, ani Piotr Kochanowski, ani Samuel Twardowski, ani Wacław Potocki osobiście nie walczyli nigdy, więc te ich opisy trącą raczej literaturą, schematem niż prawdą, przeżyciem. O kompozycji nie ma mowy. Zastąpił ją układ chronologiczny, dzień za dniem, acz nie każdy wymieniony. Uwaga na głównych skupiona, więc i o jakimś zawikłaniu akcji, intrygi nie myślimy. Jedność stworzyły wypadki same. Główny ich bohater zstępuje przedwcześnie do grobu. Styl natomiast epicki, podniosły, uroczysty, godny przedmiotu. Miejscami tylko rubaszność autorska i niewyrobiony smak oszpeciły zbyt płaskimi konceptami, tok zresztą znakomity. Nie brak ulubionych kalamburów, gry słownej, więc Warna, klęską pamiętna, woła wara na Polaków. Są anagramy, Michael, jam lech. Są liczne aluzje herbowe. Mowy w stylu liwiuszowym. Epika wyróżnia malowniczość stylu, osiągana głównie przymiotnikami, bez których rzadki rzeczownik. Są obszerne porównania. Znakomite przenośnie, głównie z życia i wrażeń myśliwego, rolnika, gospodarza. Nie dba jednakowoż o stałe epitety. Chyba Osman coraz durny, szalony, zarozumiały, powtarzają się porównania i opisy głównie dnia wschodzącego. Dla dobitności powtarza nieraz anafora, słowa lub całe części zdania. Największą poematu ozdobą jest jego język. Przestarzałych form, słów, zwrotów w nim mało. Z form należy wymienić drugie i czwarte przypadki liczby pojedynczej żeńskiej. Pracę, basze, pracą, płacą, zamiast pracy, baszy, pracę, płacę. Drugie przypadki liczby mnogiej męskiej. Tatar, suchar, janczar, zamiast tatarów i tak dalej. Bardzo liczne szóste przypadki na y zamiast ami. Przed wojski, pióry, piórami, spółki, pęty i tak dalej. Siódme przypadki na jech. W hetmaniech, raziech, razach. Używa jeszcze liczby podwójnej. Obie stronie, strony. Siestrze, córce, strzele, strzały. I to niemal wszystko już. Azjej zamiast Azji. O płacej itp. Do wyjątków należą jak i imię słów bojący, bojąc, bez się, które Potocki często opuszcza, jak i końcówkę je, na przykład sroże zamiast srożeje. Ociec, ojciec, wszytkie, wszystkie, barzo, ale bardziej, aże, aż, wżdy, przecież. To najpospolitsze okazy dawnego języka. Imię słowu używa całkiem swobodnie, jak Francuzi, jak Pasek, najbardziej zaś Stanisław Leszczyński i Litwa, na przykład, który rano z Husseinem pod skarbi trzecie miejsce wziąwszy zaprasza i tak dalej. Form i słów narzeczowych używa dla rymów, nieraz wcale sztucznych, nieraz dosyć pospolitych. Powtarzanie na przykład czasownika złożonego i niezłożonego. Ukaże i karze rymują. Więc kościół, gościoł, zamiast gościł wedle wymowy ludowej pewnych okolic. Dla cynadry powie ladry. Zamiast leiry, lajter, drabina, zmieni dowolnie pisownie, aby rym dla oka pełny wypadł. W niniejszym wydaniu przywracamy formy poprawne tam, gdzie nas przekręcenia zbyt rażą, bez względu na rym. Usuwamy więc takie formy jak gościoł, rościoł, dosić, na czesie zamiast na czasie, lepi, bardziej, gęści itp. zamiast lepiej, bardziej, gęściej, umyślnie, loźny, piorun, z gruntu, sierci. Dla rymu gdzie indziej czytamy poprawnie. Umyślnie, luźnym, piorun, grunt, sierść. Ony, ty, obfity itp. zamiast onej, tej, obfitej. Wreszcie gwarowe e przed eł, r. W słowach jak siła, miły, omyłki, uprzedził, nawiedził, zostawił, kazimirski, birże itp. Potocki mistrz nad językiem nieporównany, bo owładnął jego bogactwem i z nadzwyczajną lekkością i zręcznością każdą przezwycięża trudność. Jak blady język Kochanowskiego wobec jędrności, barwności, wypukłości, niesłychanej obfitości, która język Potockiego nawet nad Twardowskiego wyniosła. Myśliwy, gospodarz, rolnik szafuje skarbem domorosłym. Najrzadszych użyje wyrazów dla pełnego wydania obrazu, myśli, porównania. Lecz słowniczek dodawany do wydań dawniejszych zawodzi. Nie objaśnia wcale, czego dzisiejszy czytelnik już nie zrozumie. Na przykład wojsko idzie na maciory. Domyślamy się ze związku, że wraca na leże, ale to przenośnia od pszczół. Pczołami je jeszcze Potocki zowie. I ula, maciora to ich matka, królowa. Albo fortuna daje coś komu na wymiot. Nazwa to stała małego daru, jaki ubogi wymiata, wyrzuca, aby wielki ułowić. I fortuna drobnostką usidli człowieka, aby go tym silniej porazić. W księdze pierwszej, wers 220. Prócz, że tamecznych krajów ludzie są tworzydła, znaczy, oprócz tego, że, tak stale Potocki samo prócz, że używa, są Polacy ludźmi tworzydła tamtejszych krajów, tworzywa, osnowy. W słowniczku znajdzie czytelnik tylko tworzydło, worek, w którym sery wyciskają. Gdzie znaczy u Potockiego, jak i u Kochanowskiego i innych, także i gdy, ale o tym wydawcy nie wiedzą i tak dalej. Otóż na stronę językową zwrócono w niniejszym wydaniu baczną uwagę. Objaśniano słowa, które na pozór objaśnienia nie wymagają, lecz w istocie dziś są niezrozumiałe. Na przykład takie ustawnie sprawować. Słowniczki milczą, że to znaczy ustawicznie się usprawiedliwiać. Dla wygody czytelnika objaśnia się stale każde słowo w przypisku, nie w słowniczku. Ile więc razy powtarza się imo, kobus i tak dalej, tyle razy objaśnia się je u dołu, nie odsyła czytelnika do poprzedniego objaśnienia. Dotyczy to szczególnie słów obcych, tureckich i łacińskich, których aż nadto w poemacie, więc za każdym razem objaśnia się emiry, rozkazy, propozyt, zamiar i tak dalej. Co do słów obcych, używa poeta wiele tureckich, ale przeważnie tylko pospolitych. Za przykładem Twardowskiego dla oddania kolorytu wschodniego. Używa jako podgórzanin i właściciel wsi ruskich słów i form ruskich dla wiersza, na przykład sorom i tak dalej. Czeskie rzadkie, najczęstsze chustem, gęsto. Pisze je mylnie przez ch, chustem, bo jako Polak samego h i ch nie odróżnia. Francuskich nie ma jeszcze, prócz rendezvous i charge, stopień wojskowy. Więcej niemieckich, czasem dla żartu, czasem dla rymu. Na przykład binder, pluder, kranki, szwanki, wincze, glance, cugi i inne. Nierównie więcej włoskich. Giardin, ogród, foza, moda, galantomo, elegant, spesa, wydatek, bando, ogłoszenie, spasso, zabawa, tyr, tiro, przytyk, awizy, splendeka i contenteka, revolta, seguito, orszak itp. Najwięcej łacińskich, szczególnie dla wszelkich pojęć umysłowych, dalej dla wyrazów prawnych. Ale obfitego szeregu kauz, kwerel, obligów, errorów, komputów, wotów, pakt, drugi przypadek liczby mnogiej, lik, laudów, sensów, magistrów i tak dalej, nie myślimy wyliczać. Gorzej, że autor nie pogardza łaciną i dla wyrazów konkretnych, że powie rugi zamiast zmarszczków, stywa zamiast kozicy, spuma zamiast piany, pomijam sak, kons, flux, fast i objaśniane niżej. Co jednak najgorzej, dał się autor uwieść łacinie szkolnej i co do składni, i co do szyku słów. Łacińskiego wolnego, nie polskiego naturalnego. Ten łaciński szyk słów sprawia największe trudności dzisiejszemu czytelnikowi, który winien sobie nieraz policzbować właściwe następstwo słów. Na przykład z pogromu tureckiego. 1673 roku, z niewinnym przez Heroda okrutnego końce, zabiciem izraelskich niesie niemowlątek. Czytaj, 1673 roku niesie, nowy rok, końce z niewinnym, zabiciem izraelskich niemowlątek przez i tak dalej. I tak bywa często. To wymaga największej od czytelnika uwagi. Dalej używanie wedle łaciny zaimków względnych na początku zdań głównych zamiast wskazujących. Który, których, co i tak dalej. Zamiast ten, tych, to i tak dalej. Wedle łacińskiego qui, quod i tak dalej. Dalej częsta składnia co do myśli zamiast formy. Na przykład pogaństwo prowadzą zamiast prowadzi. Łacińska konstrukcja ad sensum. Wreszcie biernik z bezokolicznikiem, na przykład mniemając swoje być przed sobą kozaki, itp. Ale to raczej wyjątkowe. Zresztą prócz tych skaz drobnych, język mistrza wydaje, który sobie swej władzy pewien, najswobodniej poczyna. Nawet Sudermana dla rymu na man suder przekabaci. Czasowniki opuszcza, na przykład co żywo się do robót, dodaj bierze. Zarzucimy mu znowu, że nieszczęsnego który zbyt często używa, że nie dba o urozmaicenie, takie zwłaszcza i tym podobne nadto powtarza. Z innych właściwości wymieniamy jeszcze, że stale używa wedle trybu współczesnego. Zaporowski, Ostrowski zamiast Zaporowski od Zaporoża, Ostrowski od Ostrogu. Zaciemiać, nie zaciemniać, do zaćmić, że nie kreskuje o, cośmy tu wprowadzili. Piętą achillesową i rękopisu, i wydań dotychczasowych jest przecinkowanie. Potocki tylko o kropki dbał. Jego dwukropek i średnik, itp., nieraz tylko przestanek, cezurę większą oznacza. Szafuje nadto hojnie znakiem zapytania. Wydawcy tekstu wcale nie rozumieli dokładniej i ich przecinkowanie stale myśli przeczy, więc zupełnie je zarzuciłem i własne przeprowadziłem, wedle istotnej myśli, aby jej zrozumienie czytelnikowi umożliwić. Przy obfitości pomysłów i porównań, na przykład z pisma Starego Zakonu, porównaj modlitwę Lubomirskiego, księga 8, wersy 57-70, porównanie z budową świątyni, o którym panu podczas mu się ani śniło, szafował Potocki coraz nawiasami, ale sam kładł je wyjątkowo na piśmie. W tym wydaniu stale je wyrażano. Potocki sam przerywa podobne wtręty, jeśli obszerniejsze, najprozaiczniejszymi zwrotami, na przykład więc do rzeczy, krótce rzekszy, ale wracam do miejsca, księga trzecia, wers 1291, dokąd mnie pióro uniosło, itp. Obfitość przysłów i zwrotów przysłowiowych nawet rejową przewyższa. Są takie, których ani Rysiński nie zapisał. Inne znakomicie jego zbiór przysłów potwierdzają. Niejeden zwrot stale się powtarza, na przykład zadąć sowę, zasępić się, odtoczyć od czopa, oddać za swoje, upijać się na co, przedwcześnie liczyć na coś, na szydłach siedzieć, o sytuacji drażliwej nadto, wpaść w ptaki, popłochu narobić, pomieszać szyki, itp. Nawet z klasycznego świata się odnajdą zwroty, na przykład Ulises na Frygi, Frant na głupich, itp. Nie wystrzega się Potocki powtarzania obojętnych słów, co ostateczna redakcja utworu usuwać by winna, w zbyt krótkich odstępach. Niejedno słowo powtarza w rozmaitym znaczeniu, na przykład rum, wykrzyknik dalej, w drogę, rumowisko, gruzy, wolna droga, przestwór, przejście. Rugi, zmarszczki, z łaciny ruga, z niemieckiego rugi sądowe, w końcu igwar, szum, itp. Budowa wiersza ulubionego 13-zgłoskowca rymowanego dwójkami prawidłowa. Myśl urywa się z wierszem, lecz częściej niż u współczesnych przenosi się i do następnego. Średniówka zawsze z końcem słowa przypada. Dwugłoski, eu, au, słów obcych liczy poeta wedle wiersza, bądź za jedne, bądź za dwie zgłoski. Feud, kauza, Europa, itp. Są więc i dwu, trzy i czterozgłoskowe. Rym znacznie obfitszy, pełniejszy niż na przykład u Kochanowskiego. Jego rymów gramatycznych na końcówki ować, emu itp. nie ma już wcale. Winien dla oka jawnie wystąpić, nie tylko dla słuchu. I z tego powodu poeta nieraz sam kawi, dziwy stroi, co innym wyrzucał. W niniejszym wydaniu przywrócono nieraz formę prawidłową z uszczerbkiem dla rymu. Zresztą zatrzymano dawny język, ale kreskuje się u. Poeta zna tylko o. I pisze się i, y, gdzie wypada, zamiast i, e przed m. Nimi, nie niemi. Którymi, nie któremi. Język i wiersz nie odbiegają więc znaczniej od współczesnych, znakomitszych pisarzy, Twardowskiego czy Kochowskiego. Na uznanie szczególne zasługuje, że złożonych przymiotników Potocki niemal wcale nie używa. Jest tylko orzeł białopióry i gdy o słońcu mowa, złotobiodre, ogniogrzywe, jego konie, złotolite itp. Rozdział szósty. Znaczenie poematu. Dla Potockiego najbardziej to słoneczny utwór muzy jego niesłychanie obfitej, tylko sielanka Libusza, współcześnie napisana, jeszcze większą tchnie swobodą, a nawet swywolą. Powstał bowiem poemat w najszczęśliwszej chwili życia. Żaden cios nie ugodził jeszcze w błogie zacisze domowe. Nic nie zamąciło, ani nawet nie zagrażało szczęściu rodzinnemu, a myśl upragniona, ulubiona, że na koniec przestały kwoki szwedzkie wodzić polskie kaczęta, że Piast osiadł na tronie, a z nim wrócą jagiełłowe czasy, opromieniała całe dzieło i chwilę jego tworzenia. Optymizm poety jeszcze niewzruszony. Dla nas najbardziej to jednolity, najdoskonalszy więc utwór poety. Nazwaliśmy go kroniką, ale wystarczy rzut oka na kronikę Twardowskiego, aby ocenić wyższość Potockiego. Twardowski wciągał sumiennie każdy szczegół, niczym nie wiążący się ani z Władysławem, ani z Chocimem, a więc pogrzeby cecorskich ofiar, zamach Piekarskiego, wesele Chodkiewicza i tak dalej. Potocki wybierał, chociaż miał Twardowskiego przed oczyma, odrzucał wszystko zbędne. Twardowski nie ustrzegł się brzydkiego panegiryzmu wobec króla Władysława. Ten, choć całą kampanię w łóżku przeleżał, jest niemal wszędzie obecny i czynny. Potocki prawdę ciął, a już najbardziej znienawidzonym Szwedom. Nie przemilczał o dezercjach szlachty, o rzezi niewinnych Wołochów i sarkał na zbyt łagodne jej ukaranie, o łupieskich zapędach kozaków i ciurów. Twardowski pisze sucho, mimo grubo nałożonej szminki literackiej, począwszy od wzywania muzy, gdy Potocki od Boga zaczyna, i od porównań i zwrotów szkolnych. Wykład Potockiego przeciwnie nabrzmiał uczuciami kornej wdzięczności i ufności w łaskę i opatrzność boską, dumy szlachetnej, radości nadmiernej, że należy do narodu, co takiego dzieła dokonał. Zespolili się w nim gorący miłośnik ojczyzny i katolik szczery. Boć to nie tylko najbardziej patriotyczne, ale i najbardziej katolickie dzieło Potockiego. Nie tylko uznaje na każdym kroku palec Boży, ale i przed świętymi, świętym Wacławem się korzy, i przed Matką Boską i aniołami. Co do świętego Michała, zniża się nawet do płaskiego konceptu, godnego najlichszego, ascetycznego pisarka. Święty Michał zachował triumf nad Turkiem dla swego drużby, to jest współimiennika króla Michała. Przeciwko duchowieństwu raz tylko zdobył się na uwagę uszczypliwą. Na Tyr o jego nieofiarności dla ojczyzny, gdy inne jego dzieła w nierównie dotkliwsze Tyry stale obfitują. Wzniósł się Potocki w tym dziele najwyżej. W 3 lata później opisał drugi pogrom chocimski, 1673 rok. Ale jakże obniżył lot z roku 1671. Szpecą go teraz płaskie koncepty. Szydzi z tych Turków, co się w 1673 roku nierównie lepiej bili niż w roku 1621. Z ich Husejna robi gąsiora wedle ruskiej husi. A z kaplanbaszy kapłona i rozwodzi się szeroko nad nieprzyzwoitą gadką Kochanowskiego o dziale przyrodzonym. W roku 1621 miał przecież również Husejna przed oczyma, ale o gąsiorze itp. ani pomyślał. Pogrom 1673 roku to zwykła gazeta, nadzwyczajny dodatek, wierszowana. Wojna to dzieło sztuki i natchnienia patriotycznego. To nim owładło, więc że sam Polak zazdrości poniekąd Litwie, iż Chodkiewicza wydała i kosztem Chodkiewicza podwyższa nieco Lubomirskiego. Tegoż Monomachię nawet wykomponował. Między kozakami sławi Sachajdacznego, głównie dla wierności niewzruszonej. Wprowadzając jego osobę, poświęca jej więcej wierszów niż wodzom polskim. Obok lipskich i pisarskich sławi Arciszewskich, ex-Arian, Arianów i różnowierców Anglików. dla Jakuba Króla i dla ich floty zwycięskiej nad hiszpańską, chlubnie wysławia. Zygmunta wyszydza coraz dotkliwiej. Na początku prawi jeszcze o nim jako o wielkim, bo o królu polskim, ale czym dalej, tym sroższe docinki. Przedrwiwa też wóz panegiryków naładowany dla Władysława za granicą. Natchnienie patriotyczne wybucha jednak także inaczej. W skargach na opieszałość, próżnowanie, marnotrawstwo, zbytki, zniewieściałość, brak miłości ojczyzny, sopkostwo współczesnych. Epik ustąpił satyrykowi. Dydaktyczna, moralizatorska żyłka nabrzmiewa. Poeta, obruszony miernotą i niskością otoczenia, żółci domieszał do swych lazurów. Ogarnia go pesymizm na widok nędznych potomków sławnych dziadów i pradziadów. Dlatego wystawia im to zwierciadło, aby się w niem przejrzeli. Nowa to podnieta i pobudka do żywego, uczuciowego tworzenia. I powstało w końcu dzieło z obfitego piśmiennictwa XVII-wiecznego, dziś nam najbardziej w swej całości dostępne, zrozumiałe, bliskie. Aby je słusznie ocenić, należy je zestawić z najcelniejszymi poematami słowiańskimi – Gundulicia, Twardowskiego, Kochowskiego. Innych nie ma, bo Czechy już, a Ruś jeszcze milczą. Żaden z nich nie ma tego rozmachu epickiego. Śmiało gardzi Potocki ich podpórkami sztucznymi, ich machiną epicką. Twardowski zaczyna. Muzo, ty to wypowiesz, ducha w się natchnąwszy i kaduków febowych i tak dalej. Ale o natchnieniu nie ma dalej i śladu. Gundulić i Kochowski poruszają siły nadprzyrodzone, piekielne, o czym u Potockiego głucho. Racjonalista, eks-arianin, gardzi nawet wróżbami nieszczęścia, jakich mu Twardowski obficie dostarczał. Ten nie opuści niczego. Z całego punktu ochocimskiej mniejsza połowa, strony 51-93, zawarła to, z czym się Potocki w pierwszej części uporał. A miał przecież Twardowskiego przed oczyma ciągle. Od niego przejął i wotum Lubomirskiego o świątyni i tak dalej. Żółkiewskich i Chodkiewiczów nie znał wiek XVI ani XVIII. Rycerski duch, obcy ziemiańskim tym wiekom, ożywiał wiek XVII. Ożywia, przenika poemat Potockiego. Ten duch, gorące uczucia patriotyczne i chrześcijańskie, odnoszące powodzenia i klęski do woli opatrzności, wzywanej kornie a ufnie. Język przepyszny stworzyły najpiękniejszy, najtrwalszy pomnik chluby narodowej Chocima. Wiek XVI próżno marzył i tęsknił o epopei, szczycie poezji, o polskim maronie. Brakło mu tchu do tego, bo znał tylko walki parlamentarne i walkę o swobodę sumienia. Szczęk oręża w nim zagłuchł. Ożył w XVII i rozwinęła się bujnie poezja epicka, a szczytem jej pozostanie Wojna Chocimska. I dla przedmiotu, słusznie przez poetę wybranego, i dla stylu godnego tej treści wyraziciela. Rękopisy i bibliografia. O życiu i twórczości poety porównaj wstęp do drugiego wydania Wyboru poezji jego w Bibliotece Narodowej nr 19. Gdy malutki kraik dalmacki Osmana Gunduliciowego, również dopiero w wieku XIX drukowanego, w 30 kilku odpisach, jeden u Zamojskich z Biblioteki Stanisława Augusta, przechował, olbrzymia Polska szlachecka tylko 3 czy 4 odpisami wojny się zadowoliła. Przy opracowaniu niniejszego wydania krytycznego rozporządzaliśmy 3 rękopisami. Najstarszy, rękopis Ossolineum nr 1822, przyjęliśmy za podstawę. Jest on ponad wszelką wątpliwość autografem Potockiego. Stwierdzamy to, porównując pismo z szeregiem własnoręcznych podpisów poety zachowanych w krakowskim archiwum grodzkim i ziemskim. Ale gdyby nawet brakło tego dowodu zewnętrznego, cechy wewnętrzne rękopisu wystarczyłyby dla przekonania, że wyszedł spod pióra samego autora. Tak mianowicie jest staranny i poprawny. tak konsekwentnie zachowuje te same charakterystyczne właściwości form, ortografii, interpunkcji, jakby tego żaden kopista zachować w tak ogromnym skrypcie nie potrafił. Jeżeli przedruk Przyłęckiego, na tymże rękopisie oparty, zawierał rozliczne błędy i niekonsekwencje oraz wiele zbyt jak na Potockiego zmodernizowanych form, skąd nasuwać się musiało przekonanie, iż rękopis nie wyszedł spod pióra samego poety, trzeba to położyć jedynie na karb niedostatecznej staranności przedruku, na którym znów oparło się wydanie warszawskie. Autograf zawiera tu i ówdzie uzupełnienia i dodatki grup wierszy, pisane tą samą ręką, ale w późniejszym czasie, które w innych znanych rękopisach są normalnie w tekst wcielone, pod każdym też względem, form językowych, poprawności brzmienia, ortografii itp., góruje nad innymi rękopisami wojny. Niestety brak w autografie 11 pierwszych kart dedykacji wraz z kartą tytułową, tudzież karty 197/8. Z kopii najstarszy jest rękopis Biblioteki Młynowskiej Chodkiewiczów, dziś złożony w Muzeum Narodowym w Krakowie, pisany ręką pierwszej połowy XVIII wieku. Posiada on całą dedykację. Niestety tak bardzo zbutwiał, że korzystać można zaledwie z pierwszych 6 pieśni. Reszta rozpadłaby się, gdyby odwracać karty. Na podstawie studium dostępnej części przypuścić można, że rękopis ten pochodzi od innego tekstu niż wyżej opisany autograf. W dedykacji na przykład brak kilku wierszy, które w tamtym zostały później na marginesie dopisane, a ma natomiast wiele odmian w wyrazach i formach, na ogół jednak wyjąwszy kilka drobnych miejsc, nie lepszych od tamtego. Obydwa te rękopisy nabył w roku 1838 adwokat Samuel Nowoszycki, równocześnie od krzemienieckiego Żyda antykwarza, który je wynalazł gdzieś na Podolu. Drugi, jako pełniejszy, ofiarował Chodkiewiczom. Pierwszy odstąpił hrabiemu Borkowskiemu we Lwowie, gdzie posłużył Przyłęckiemu za podstawę do pierwszej edycji drukowanej. Przyłęcki jednakowoż wiele form nieuważnie zmodernizował, bardzo wiele miejsc mylnie odczytał, które to błędy w niniejszym wydaniu poprawiamy. Jest ich zbyt wiele, aby je szczegółowo wymieniać. Rękopis chodkiewiczowski przydał się tu i ówdzie jedynie dla upewnienia się co do brzmienia niektórych zwrotów oraz do poprawienia niektórych miejsc w dedykacji. Niewiele usługi, gdy chodzi o sam poemat, oddaje rękopis trzeci z Ossolineum, numer 1348. Jest to kopia ręką drugiej połowy XVIII wieku. Właścicielem jej był w roku 1776 Michał Jordan. Pochodząca nie od tekstu chodkiewiczowskiego, gdyż ma w dedykacji 2 wiersze więcej niż tamten, ale niewątpliwie przepisana z pierwszego rękopisu, z autografu, którego jednakże język często modernizuje i psuje, wiersze opuszcza lub przestawia. Natomiast ten właśnie rękopis przekazuje nam i kartę tytułową, i całą dedykację. Znać, że odpisany został jeszcze, zanim jego oryginał uległ zdefektowaniu. Dzięki czemu możemy w niniejszym wydaniu nadać dedykacji treść zrozumiałą, oczyścić ją z ogromu błędów dotychczasowych wydań. Pozwala wreszcie zastąpić brak jednej karty w autografie dla ustępu pieśni 10, wersy 666-762. Józef Ignacy Kraszewski oglądał rękopis wojny znajdujący się około roku 1880 w Cekowie, w Kaliskiem, w posiadaniu zbieracza Celińskiego. Nie powiodło nam się wykryć dzisiejszych losów tegoż rękopisu, którego Celiński miał się jeszcze za życia pozbyć. Kraszewski, porównawszy jego wstęp z ogłoszonym przez Przyłęckiego, stwierdził, że znajdowało się w nim więcej o 10 wierszy w poemacie na klejnot lipskich. Za to brakowało całej dedykacji prozą i wierszem. Porównaj przegląd bibliograficzno-archeologiczny, tom pierwszy, Warszawa 1881, strony 31-34. Całą literaturę o Potockim i o wojnie wyliczył starannie dr Leszek Bernacki w Historii literatury polskiej Romana Piłata. tom 3, Lwów 1911, strony 142-146. Odtąd nic nie przybyło ważniejszego. Wydania wymieniliśmy we wstępie. Strona 12. Transakcja wojny chocimskiej. Gdzie Osman, cesarz turecki, wszystkie państw swoich z Afryki, z Azji i z Europy, na Polaki zgromadziwszy siły, za łaską najwyższego pana, roztropnością czułych, opatrznych wodzów, a dzielnością rycerstwa polskiego, spadł z imprezy swojej i straciwszy 100 000 ludzi, część w polu, część do naszych szturmując, część własnych broniąc obozów, starego z koroną polską potwierdziwszy przymierza, Inglorius wrócił do Konstantynopola roku zbawiennego 1621 i stanąwszy pod Chocimem dnia 3 septembra, odszedł dnia 10 oktobra. Z różnych jako manuskryptów i diariuszów, tak z relacji ludzi starych, którzy tam byli presentes, zebrana, ale osobliwie z tradycji jaśnie wielmożnego jegomości pana Jakuba Sobieskiego, od stanu rycerskiego w tej ekspedycji komisarza, a potem kasztelana krakowskiego, z łacińskiego na polskie dostatecznie dla nieśmiertelnej narodu polskiego sławy, wierszem przetłomaczona. Roku pańskiego 1670, dnia decembra ostatniego.